Patryk Białas, dzień dobry. Gościem dzisiejszego podcastu Śląska Opinia o Klimacie jest pani Anna Sapota, TOMRA. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Spotykamy się podczas Forum Nowej Gospodarki, pierwszy dzień, kiedy rozmawiamy o gospodarce cyrkularnej. Co to takiego jest gospodarka cyrkularna i jak z tą gospodarką cyrkularną w Polsce, na Śląsku?
Gospodarka cyrkularna to jest taki koncept ekonomiczny, który ma prowadzić do tego, że nasza gospodarka będzie bardziej z jednej strony atrakcyjna, oczywiście w takim rozumieniu globalnym, bo to jest koncept na poziomie europejskim rozwijany, a z drugiej strony, która będzie sprawiała, że nasza gospodarka będzie też bardziej, powiedzmy sobie, środowiskowo przyjazna, czy też bardziej zasobooszczędna. I to, o czym rozmawiamy, to jest próba zamykania wprost obiegów surowcowych, czyli sprawiania, że te materiały, te surowce, które codziennie wykorzystujemy, będą w obiegu, będą w gospodarce wykorzystywane kilkanaście, kilkadziesiąt razy, a nie tylko raz.
No, chciałem zapytać, bo to tak brzmi dosyć innowacyjnie jak na polskie warunki, bo wydaje się, że dopiero co nauczyliśmy się selektywnie segregować śmieci, a tu nagle mówimy o recyklingu, nagle mówimy o zawróceniu tych materiałów i ponownym wykorzystaniu. Czy my w Polsce jesteśmy na to gotowi, a jeśli tak, to w jakim stopniu?
Myślę, że jesteśmy gotowi. Mamy dobre, mam wrażenie, dobre tradycje w tym znaczeniu, że jesteśmy przyzwyczajeni do szanowania zasobów. To raczej ostatnie 20 lat nas wprowadziło w taką bardzo konsumpcjonistyczną gospodarkę, więc myślę, że tutaj szanse są duże. Widzimy też duże poparcie, ponieważ wiadomo, wielu interesariuszy, wiele firm sprawdza, jak będą reagować konsumenci, jak będą reagować mieszkańcy na pewne nowe rozwiązania i na przykład jeżeli mówimy właśnie o tej branży, w której my działamy, czyli branża opakowań, czyli na przykład system kaucyjny. System kaucyjny cieszy się 90% poparciem wśród społeczeństwa. Większość konsumentów deklaruje i nie tylko deklaruje, ale widzimy, że zmienia nawyki na przykład w zakresie wymagania opakowań. Kiedyś wydawało nam się, że wszystko trzeba zapakować w osobny woreczek, prawda? Teraz nagle przychodzimy z własnymi torbami do domu. I to są takie małe rzeczy, prawda? Ale też potrzebujemy tych zmian w skali globalnej, gospodarczej, dużych graczy, którzy spowodują, że będziemy ponownie wykorzystywać zasoby, czyli tych takich zmian systemowych. I tutaj rzeczywiście długa droga przed nami. W zeszłym roku został opublikowany taki raport, to się nazywa Circularity Gap w Polsce, który mówi o tym, jak właśnie cyrkularna jest nasza gospodarka, czyli z tego wszystkiego, co wykorzystujemy w ciągu roku w naszej ekonomii, ile rzeczywiście wraca z powrotem do obiegu. No i otrzymaliśmy magiczną liczbę 10,2%, więc nie rzuca na kolana ta cyrkularność naszej gospodarki. Jak widać, pole do zmian jest ogromne.
No teraz wspomniała pani o tym, że oprócz regulacji, które zaczynają się pojawiać w naszym kraju, z tego bardzo się cieszymy, potrzebni są również globalni gracze po to, żeby ten system zaczął funkcjonować. O jakich globalnych graczach mówimy? I czy tylko globalni gracze są w stanie popchnąć naszą gospodarkę z tej dotychczasowej, linearnej w kierunku cyrkularnej?
Myślę, że jednym z takich ważnych elementów, o których się mówi przy gospodarce cyrkularnej, są symbiozy biznesowe, prawda? Czyli to, że wiele przedsiębiorstw, wiele pojedynczych elementów zaczyna się łączyć w większą całość. I tutaj właśnie z tej perspektywy mi się wydaje, że potrzebujemy dużych graczy, bo to oni dają skalę. Czyli jeżeli ktoś ma wielkie przedsiębiorstwo przemysłowe i w ramach tego przedsiębiorstwa generuje coś, co dla niego jest odpadem, to jeżeli znajdzie kolejny podmiot, albo jeżeli kolejny podmiot znajdzie jego, mówiący, to co dla ciebie jest odpadem, te skrawki, nie wiem, materiału z linii produkującej odzież, dla mnie są surowcem, czyli ja jeszcze z tego potrafię coś wyprodukować. I do tego wszystkiego dochodzi jeszcze na przykład trzecia firma, która mówi, a przy okazji generujecie ciepło z tego procesu i ty, i ty. I ja jestem w stanie zagospodarować to ciepło, żeby ono nie wpadało po prostu w atmosferę, ale na przykład, że będziemy ogrzewać tym ciepłem, nie wiem, lokalne budynki w jakimś centrum biurowym. I w ten sposób pojawia nam się ta symbioza. I I ona jest potrzebna na wielu etapach, prawda? Możemy rozmawiać o tym etapie lokalnym, czyli co możemy zrobić tutaj w ramach naszych firm na Śląsku, w ramach tych podmiotów, które tu funkcjonują, ale potrzebujemy też tej zmiany w skali makro, prawda? Czyli właśnie tych największych podmiotów, które popchną, to zabrzmi brutalnie, ale tak jest, które wprowadzając zmiany będą wymuszać coraz dalej i dalej na innych podmiotach zamykanie obiegu, bo one mają też zwykle czas i zasoby finansowe i ludzkie, żeby stworzyć takie projekty, żeby powiedzieć, ok, to ja potrafię wymyślić, w jaki sposób oddzielać te moje skrawki materiału, w jaki sposób ci je przekazać, w jaki sposób zdobyć zezwolenie, bo tutaj mamy zawsze też ten aspekt legislacyjny, prawny, że nasze przepisy są skonstruowane wciąż dla gospodarki linearnej, prawda? Czyli ja kończę proces i to są śmieci. I z tymi śmieciami trzeba coś zrobić, najchętniej spalić albo zeskładować, prawda? I też potrzebujemy tej zmiany na poziomie legislacyjnym, żeby być w stanie wprowadzać te nowe systemy. Taki temat rzeka dla nas, rozszerzona odpowiedzialność producenta. Też jeden z takich dużych tematów przy właśnie dyskusji o cyrkularności. Czyli jak sprawić, żeby producent był zainteresowany nie tylko tym, że ja wprowadziłam dzisiaj produkt na rynek, go sprzedałem i jest super, tylko jak sprawić, żeby producent odpowiadał za to wszystko, co się stanie z tym później. I nie wiem, w przypadku mebli mamy wspaniałe projekty IKEA, czyli właśnie globalnego gracza, który mówi, ok, to przynieście te meble z powrotem. Ja je spróbuję zmienić, przerobić i na przykład sprzedać jeszcze raz albo wykorzystać do czegoś, prawda? To nie było w ich modelu biznesowym od początku, jak powstawali. To jest niesamowita zmiana, którą widzimy dzisiaj. I tak samo jak może właśnie nie jest w naszej głowie od początku, że coś możemy wykorzystać drugi, trzeci, czwarty raz, ale jak zaczynamy dostawać narzędzia takie systemowe jako mieszkańcy, jako konsumenci, jeżeli ja wiem, gdzie mogę pójść naprawić pralkę, jeżeli wiem, kto naprawi mi, nie wiem, buty, od których odpadły fleki, to zacznę to robić. Jeżeli takich miejsc nie ma, bo przez całe lata wszystko działało na zasadzie zużywam i wyrzucam, no to nie będę tego robić, prawda?
Kiedy mówimy o gospodarce cyrkularnej, zresztą to też padło przed chwileczką, to mówimy o wielu różnych aktorach tego procesu. Rozmawialiśmy chwilę o tych globalnych graczach, którzy są potrzebni po to, żeby popchnąć ten lokalny ekosystem do przodu. Natomiast czy tylko globalni gracze mogą to zrobić? Czy konsumenci, bo to w końcu też odpowiedzialność konsumentów, ale czy tutaj niepotrzebni są inni aktorzy, w jaki sposób tych aktorów zaangażować do tego, żeby ten system zaczął w końcu funkcjonować?
Myślę, że na etapie lokalnym też mamy wiele możliwości i mamy też rolę dla na przykład NGO-sów, prawda? Dla organizacji społecznych, które budzą konsumentów, bo powiedzmy sobie szczerze, duzi gracze działają bardzo często odpowiadając na potrzebę konsumenta. Czyli jeżeli konsument się nie interesuje i dla niego to nie ma znaczenia, czy po zużyciu tej bluzki ona trafi do kosza, czy na składowisko, czy zostanie spalona, czy poddana recyklingowi, czy no ponownie wykorzystana, to globalny gracz też mówi, że może to nie ma znaczenia, prawda? Tak długo jak nie mam przymusu, to może nie muszę nic zrobić. Ten moment, gdzie pojawia się przymus, to może być przymus, kiedy to konsument mówi, ok, ale ja już nie chcę kupować takie rzeczy, które rozpadną się po jednym sezonie. Nie chcę kupować rzeczy, które wiem, że trafią na składowisko, bo składowisko jest u mnie koło domu, prawda? One nie znikają magicznie gdzieś tam. One są tu lokalnie przetwarzane i tu lokalnie mogą też powstawać surowce. To jest, myślę, o tyle interesujące w Polsce, że my mamy wciąż bardzo dużo lokalnych procesów, bardzo dużo produkcji, bardzo dużo lokalnych procesów i w związku z tym bardzo dużo możliwości, żeby lokalnie zamykać obiegi. Jak mówimy o, nie wiem, recyklingu tworzyw sztucznych w Europie, to bardzo często myślimy o tym, że to będą jakieś wielkie firmy, tysiące ton. W Polsce mamy ogromną ilość małych recyklerów, poszczególnych strumieni tworzyw sztucznych, którzy mogą sprawić, że lokalnie pojawi nam się recyklat wtórny, że będziemy mogli tu w Polsce zamknąć obiegi pod szczególnych strumieni, na przykład właśnie tworzyw sztucznych. I myślę, że to jest taka rzecz, która wymaga planowania też, planowania na poziomie państwowym, tak jak mamy już właściwie wydaje się martwy dokument, czyli mapę GOS, przyjętą parę lat temu przez Ministerstwo Rozwoju, ale nigdy nie mającą dużego efektu czy oddziaływania na naszą gospodarkę, ale właśnie od tego poziomu globalnego, że mamy jakąś mapę GOS, mamy jakieś lokalne, wojewódzkie plany. Nie możemy się oszukiwać, to lokalna administracja ma ogromną rolę do odegrania, bo oni potrafią właśnie lokalnie stymulować rynek. Jeżeli powiedzą, my was wspomożemy albo my będziemy w ramach zielonych zamówień wymagać pewnych rozwiązań, to będzie się rozprzestrzeniało na innych graczy, a to oni mają dużo lokalnych podmiotów zaangażowanych w swoje prace.
No pojawiają się kolejni aktorzy w tym ekosystemie gospodarki cyrkularnej. Mówimy o globalnych korporacjach, mówimy o organizacjach społecznych, mówimy o samorządach regionalnym i lokalnym, mówimy o rządzie, mówimy o tych firmach recyklingowych. Pytanie, jakiego aktora na tym rynku brakuje nam albo gdzie należy szukać nowych okoliczności do tego, żeby powstawał nowy biznes. Czego nam tak naprawdę brakuje?
Myślę, że takich pytań i na takich odpowiedzi jest niestety wiele. Na pewno w wielu przypadkach brakuje nam wiedzy i tego takiego łączenia, prawda? Czyli platform i możliwości znajdowania tych podmiotów, które razem są w stanie stworzyć symbiozę biznesową, synergię, ponieważ to, że ktoś na przykład właśnie w swoim procesie generuje jakiś odpad, nie jest, który dla mnie może być surowcą, nie jest powszechnie znaną wiedzą, prawda? Więc brakuje nam takich hubów łączących też tych poszczególnych interesariuszy. I to jest super według mnie trudny element właśnie w gospodarce cyrkularnej, bo musimy zacząć patrzeć, my jako przedsiębiorcy, właśnie z takiej szerszej, holistycznej perspektywy, żeby pomyśleć o tym, że są procesy, czy są rzeczy, które z mojej perspektywy już nie wiem, co z nimi zrobić, albo nie potrafię ich zagospodarować, ale potencjalnie są inne podmioty, które będą w stanie coś z tym zrobić. I tu pojawiają się takie rzeczy, jak na przykład platformy maczujące właśnie firmy w zakresie gospodarki odpadami, że coś jest odpadem, a ja to nabędę dla mnie jako surowiec. I to są takie tematy, w których myślę, że jest jeszcze ogromne pole do zrobienia. Tak jak była dyskusja na temat też w ramach mapy właśnie gozowej rządu, pojawił się koncept współdzielni różnych przedmiotów, to już dla osób fizycznych. Czy ja muszę mieć wiertarkę, jeżeli korzystam z niej dwa razy do roku? Czy może wystarczyłaby jedna wiertarka na całe osiedle? Bo każdy korzysta z niej dwa razy do roku, prawda? Więc to są te koncepty, które wciąż gdzieś tam są w fazie rozwoju i zastanowienia.
Skoro brakuje takich hubów, takich platform współpracy, to czym takie platformy mogłyby się zająć albo czym potrzebują się zająć, żeby ta gospodarka cyrkularna przestała być takim terminem bardzo odległym, a stała się naszą codziennością?
Myślę, że właśnie takim kluczowym elementem jest łączenie tych interesariuszy razem. W znaczeniu, że potrzebujemy takiego miejsca, gdzie właśnie lokalna administracja, lokalne organizacje społeczne, lokalni przedsiębiorcy będą w stanie poszukać tych synergii, bo nie ma dobrego rozwiązania, prawda? Każdy rynek jest inny, każdy region jest inny, te synergie będą nam się pojawiać na innych polach, prawda? Śląsk jako mocno uprzemysłowiony region ma potencjalnie ogromne szanse właśnie na tworzenie takich synergii produkcyjnych, takich typowo związanych z tym, co się wytwarza, prawda? Jeżeli będziemy rozmawiać o regionie czy miejscach, gdzie mamy typowo działalność usługową, to będziemy się raczej skupiać na tym, jak możemy te poszczególne usługi łączyć w jakiś zamknięty obiekt, czy też jak oni mogą efektywniej zarządzać tymi zasobami, które mają. I mi się wydaje, że ta kwestia łączenia, kwestia jednak rozszerzania wiedzy, bo ja wciąż mam wrażenie, że żyjemy trochę w bańce. Jak ktoś się interesuje, to oczywiście wie i może o tym opowiadać i ma pomysł. Natomiast na przykład tak jak Tomek, nasza działalność to do niedawna była nisza. Sprzedawanie technologii, która sprzyja rozwojowi gospodarki w obiegu zamkniętym, bo właśnie sprzyja sortowaniu i przetwarzaniu surowców, to była nisza na rynku, prawda? Dopiero od niedawna zaczynamy widzieć, że temat właśnie zamykania obiegu staje się mainstreamem, że ktoś chce inwestować, że ktoś potrzebuje tego typu technologii. Więc ta zmiana następuje pod warunkiem, że wszyscy zaczynają rozumieć, do czego dążymy i że mamy ten jeden cel, czyli że rzeczywiście chcemy dokonać zmiany ekonomicznej, nie ukrytej gdzieś dyskusji na temat tego, że chcemy być bardziej ekologiczni i chronić środowisko. To też, ale rozmawiamy o gospodarce.
No właśnie tak się zastanawiam, czy gospodarka cyrkularna to tylko kwestia ekonomii, czy to jest tylko kwestia ekologii, a może czegoś jeszcze. I teraz zastanawiam się, jak tę zmianę przyspieszyć, żeby gospodarka cyrkularna przestała być takim bardzo trudnym terminem i stała się naszą codziennością.
No, ja z mojej strony na pewno doceniłabym interwencję legislatora i uporządkowanie pewnych spraw, ponieważ tak jak rozmawiamy, samo przyjęcie mapy drogowej parę lat temu przez jedno ministerstwo niestety nie uczyniło jakościowej zmiany w tym, jak zarządzamy naszą gospodarką. Więc na pewno chciałabym zobaczyć, że z tej dziedziny, którą my się zajmujemy, czyli gospodarka odpadami, zobaczyć pojawiającą się legislację, zobaczyć ustawę dotyczącą rozszerzonej odpowiedzialności producenta, zobaczyć ustawę dotyczącą systemu kaucyjnego, zobaczyć zasady tego, jak chcielibyśmy rozwijać recykling, jak będzie wyglądał, nie wiem, krajowy plan gospodarowania odpadami na kolejne lata, nie jako grupa dużych sloganów, ale jako rzeczywiste rozwiązania co do kierunku, w którym zmierzamy. Bo prawdą jest to, że ja przynajmniej uważam, że to biznes powinien zmieniać, że to od firm i przedsiębiorców powinna pójść to odium największej zmiany, no bo to my tworzymy gospodarkę. Natomiast jeżeli się nie zna ram, w których się porusza, to nikt nie jest w stanie przeprowadzić zmiany. I mi tego strasznie brakuje, tej takiej perspektywy, że wiemy, co Polska jako kraj chciałaby osiągnąć za 5, 10, 15 lat, w tym jak chcielibyśmy zmieniać naszą gospodarkę, jak chcielibyśmy zarządzać naszymi zasobami. Jeżeli mówimy, że nie wiem, tworzyw sztucznych z opakowań po napojach, czyli właśnie tych podlegających systemowi kaucyjnemu, to jest 200 tysięcy ton plastiku na przykład rocznie, to fajnie byłoby mieć perspektywę tego, że wiemy, że będziemy zbierać te 200 tysięcy ton, że potrafimy je poddać recyklingowi i że te 200 tysięcy ton plastiku wróci na polski rynek w postaci nowej butelki. I to nie jest coś, co trzeba wymyślać od zera. To są rozwiązania, które istnieją, ale wymagają tego, żeby prawodawca nam pomógł, bo to nie są rozwiązania, które mogą przyjść oddolnie, chociażby z takiej prostej przyczyny jak to, że jednak każdy przedsiębiorca chciałby działać na takich samych warunkach jak innych, więc chcielibyśmy, żeby wszyscy mieli ten sam punkt startowy, a do tego potrzebne jest prawo na przykład.
No i teraz na zakończenie chciałbym zapytać, ponieważ na Śląsku znajdujemy się w takim specyficznym momencie, a mianowicie aktualizuje marszałek województwa wojewódzki plan gospodarki odpadami. Jakie tutaj zapisy, czy jakie propozycje zgłosiłaby pani w procesie konsultacji społecznych, żeby pchnąć gospodarkę odpadami na Śląsku w kierunku tej cyrkularnej?
Trudne pytanie. Wydaje mi się, że to też brzmi może w taki trudny, formalny sposób, natomiast to, z czym się wszyscy borykamy, to są formalności, czyli na przykład sposób pozyskiwania decyzji dotyczących zezwoleń na przetwarzanie odpadów, zezwoleń środowiskowych. To jest taki temat, który wraca, że realizacja inwestycji w zakresie gospodarki odpadami jest super trudna, I wiadomo, że obiektywnie żaden mieszkaniec nie powie, chciałbym mieć instalację przetwarzania odpadów pod domem, bo nie chciałby, ale tworzenie właśnie na etapie planu takich przejrzystych ram, gdzie można by było rozwijać taką działalność, jak wyglądałby proces pozyskiwania decyzji, który w ogóle recykling chcemy rozwijać, prawda? Wiemy gdzieś, bo to się dzieje na etapie tworzenia planu, wiemy gdzieś, jakie mamy strumienie odpadów, to zapytajmy się, co chcemy przetwarzać, jeżeli mamy huty stali, jeżeli mamy zakłady zajmujące się odzyskiwaniem baterii i metali ziem rzadkich, prawda? To zastanówmy się, jak sprawić, żeby dookoła tego tworzyć coraz lepsze, bardziej efektywne, większe i właśnie zamknięte w swoim obiegu rozwiązania. Bo skoro to tu już jest, to zastanówmy się, jak budować na tym dalej. I I wtedy nasz plan powinien powiedzieć, mamy takie, 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 takie instalacje, chcemy rozwijać takie i takie, 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 prawda, rodzaje recyklingu. A dla mnie bardzo często wojewódzkie plany gospodarowania odpadami to jest taki zespół tabeli mówiących, to jest, to byśmy chcieli, żeby było i widać właśnie, się przewraca jedną kartkę w drugą, ale związek, gdzie widzimy plan. Prawda? Bo powiedzenie sobie, musimy zwiększyć moce recyklingowe o 20%, bo nas gonią poziomy unijne, to my wszyscy wiemy, musimy zwiększać, ale powinniśmy je zwiększać tak, żeby to właśnie wchodziło w synergię z tym, co robimy i mamy w naszym regionie.
Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Moim gościem była dzisiaj pani Anna Sapota z firmy Tomra. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
To był podcast zrealizowany przez Stian Media.